Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus mówił do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego wspomożyciela, parakleta, da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. Owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, co się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? Odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A wspomożyciel, paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Gdy Bóg stwarzał świat, według pierwszego tekstu Biblii, opowiadania o stworzeniu wszystkiego, co istnieje, jego ruach, jego duch, jego oddech unosił się nad chaosem pierwotnym. I Bóg zaczął porządkować chaos, aby stworzyć przestrzeń do życia. Oddech życia Boga, ruach, z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. W drugim opowiadaniu o stworzeniu, w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, staje się oddechem życia człowieka. Wtedy to Pan Bóg, mówi ten tekst, ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Tchnienie życia, neshama chayim, oddech życia Boga, ruach Boga, staje się oddechem życia człowieka. I tak staje się człowiek istotą żywą, nefesh haya, ruach unoszący się nad pierwotnym chaosem. Według tradycji wiary biblijnego Izraela oznacza centrum życiowej siły i woli. Od ducha, ruach, zależą w pewnym sensie życie i śmierć w człowieku. Gdy człowiek oddaje ducha, przestaje żyć. Dopóki duch, ruach, jest w nim, żyje. Kto ma ducha, ma udział także w duchu Boga, bo życie człowieka złączone jest z duchem Boga. Oddech życia człowieka jest pochodną ducha Boga w nim. Przez ducha Bóg uzdalnia człowieka, aby w jego imieniu mówił i działał. W historii biblijnego Izraela posłańcy słowa Boga jako prorocy, a także namaszczeni w jego imieniu królowie, którzy mają sprawować pasterski urząd nad jego ludem, a także charyzmatycy, obdarzeni darami dla dobra ludu, dostawali ducha Boga. Duch Boga wzmacniał ich ducha, żeby byli pełnomocnikami Boga na tej ziemi, czyli aby Bóg przez nich działał dla dobra ludzi. Gdy Bóg sprawia, że w człowieku działa święty duch, człowiek może święcie żyć. To znaczy, być w tak intensywnej życiowej wspólnocie ze świętym Bogiem, że nie grzeszy, nie popełnia zła przeciwko Bogu i także przeciwko człowiekowi. To święty duch Boga w człowieku ratuje go od zła, zarówno jako sprawca, ale także będzie go ratować, gdy człowiek staje się ofiarą zła. Przez świętego ducha Boga staje się rzeczywistością nakaz Boga z przymierza na Synaju, gdzie w Księdze Kapłańskiej w 19 rozdziale Bóg mówi słowami Mojżesza: bądźcie świętymi, jak ja, wasz Bóg, jestem święty. W Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, te rzeczywistości Starego Przymierza dochodzą do pełni w Mesjaszu, Hamaszijach, namaszczonym, wypełnionym Duchem Ojca. Jezus zmartwychwstały podarował swoim uczniom Ducha Boga, oddech Jego życia, który to duch od wieków był oczekiwany przez biblijnego Izraela. W proroctwie Joela mówił Bóg: i wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało, synowie wasi i córki wasze będą prorokować, starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy wasi widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleję ducha mego w owych dniach. I uczynię znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień i słupy dymne. I w Nowym Przymierzu, według Dziejów Apostolskich, gdy spełniła się obietnica Jezusa zmartwychwstałego i Jego uczniowie otrzymali Ducha Boga, czytamy: w ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało i będą prorokować synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzieć będą, a starcy mieć sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i będą prorokować. W tych słowach uczniów Jezusa spełnia się zapowiedź księgi Joela. W języku greckim Ewangelii według świętego Jana ten duch Boga, którego Jezus obiecuje uczniom i zsyła go im, jest nazwany wspomożycielem. Parakletos, ten, który wspiera. Gdy Jezus przekazuje misję swoją uczniom, ten duch uzdalnia ich do tego, aby wypełnili misję Jezusa. Oni, słabi, niemocni, często wątpiący, będą jednak podtrzymywani, wspomagani przez Ducha Boga. Jezus mówił, żegnając się z nimi: jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Po czym zatem można poznać prawdziwego ucznia Jezusa? Prawdziwy uczeń Jezusa to ten, który go kocha. A widać to potem, że przechowuje w sercu jego słowa, słowa jego Ewangelii i żyje według nich. Gdy ktoś patrzy na ucznia Chrystusa, z tego, co myśli, co czuje, czego pragnie, czego chce, można rozpoznać, czy jest to czucie, widzenie, pragnienie i wola samego Jezusa. Ten, kto zachowuje słowa Jezusa i wykonuje je w swoim życiu, codziennym życiu, ten okazuje się być prawdziwym Jego uczniem. To jest podstawowe, centralne stwierdzenie pożegnalnej mowy Jezusa według Ewangelii Jana. Te słowa są skierowane także przeciwko tym, którzy słowa Jezusa przeinaczają, samowolnie reinterpretują, okrawają je, czy też spekulatywnie rozwijają, przeoczając przy tym, że nie powinny być słowa Jezusa jedynie przedmiotem teologicznych przemyśleń, ale przede wszystkim podstawą stylu życia, codziennego życia. Jezus mówił dalej swoim uczniom: będę prosił Ojca innego, wspomożyciela, parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Aby to było możliwe i aby misja Jezusa trwała na tej ziemi przez uczniów, Jezus obiecuje im przyjście wspomożyciela. Nie są sami. Jezus ich wspomaga przez ducha, którego im daje. Parakletos znaczy wspierający, obrońca, pomocnik, po to, aby uczniowie w tym świecie tak często nieboskim, czy wręcz antyboskim i antychrześcijańskim mogli skutecznie pozostać sobą i być świadkami Jezusa i Jego nauczania. Jezus nie pozostawia ich sierotami w tym świecie. Zarówno wówczas w pierwszym pokoleniu chrześcijan, jak i dzisiaj w kolejnym pokoleniu. I tak będzie aż do końca historii ludzkości. Jezus nie pozostawia swoich uczniów jako bezbronną, bezsilną, niedojrzałą gromadę we wrogim ich tak często świecie, a także nie pozostawi ich przyszłości. Będzie o nich skutecznie się troszczyć przez swojego ducha. I to właśnie stało się w Jerozolimie 2000 lat temu. I gdy Piotr wystąpił odważnie, otworzył zamknięte drzwi, za którymi siedzieli zamknięci w lęku przed światem, ogłosił, po tym jak dostał Ducha Boga i dostali uczniowie Jezusa tego Ducha, ogłosił światu nową erę, erę chrześcijańską, erę Ducha Boga, którego zesłał Jezus. Na tych, którzy w Niego uwierzą, zachowają Jego słowa, Jego przykazania i będą je spełniać w swoim życiu. Mówił Jezus dalej swoim uczniom, że ten wspomożyciel Parakletos będzie troszczył się o to, żeby jego nauczanie było dalej głoszone. Ten duch w uczniach troszczy się o to, aby Ewangelia Jezusa w całej swojej oryginalności, nieokrojona i niezmanipulowana, była dalej głoszona w kolejnych pokoleniach, w każdym miejscu tego świata i w każdej epoce jego historii, ku zbawieniu, jako mądrość na życie, ku ratowaniu ludzi, uleczaniu ich z ich ran fizycznych i duchowych. To odnosi się przede wszystkim do wszelkiego rodzaju fałszywych nauczycieli wiary, żeby niezniekształcona Ewangelia była głoszona i przeżywana. Uczniowie mają być świadkami, to znaczy wszyscy inni mają zobaczyć, że to, co głoszą, staje się faktem w ich życiu. I to jest największym przekonującym argumentem, decydującym, żeby uwierzyć w Jezusa. Świadkowie, ludzie, na których Jezus objawia moc Boga, moc zbawczą, moc swojego ducha. Fałszerze nauczania Jezusa, fałszywi nauczyciele wiary pojawiali się już od samego początku chrześcijaństwa, od pierwszego pokolenia w Jerozolimie i dalej, aż po dziś. Ludzie, którzy działają rzekomo w duchu Jezusa, ale nie mają Jego ducha. Przez Ducha Świętego zmartwychwstały Jezus dba o to, aby Jego Ewangelia była przekazywana ludziom dla ich dobra, niezafałszowana i właściwie rozumiana. Jezus mówił dalej swoim uczniom w pożegnalnej mowie. Jeśli mnie komiłuje, będzie zachowywał moją naukę, Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Przez zesłanie Ducha Świętego, Wspomożyciela, Jezus obiecuje nową formę wspólnoty z Nim, a przez Niego z Ojcem. Obiecuje uczniom nie tylko ostateczną kiedyś wieczną przyszłość u Boga, ale zapowiada, że jeszcze zanim to nastąpi, już teraz w życiu każdego pokolenia i każdego ucznia Jezusa w ziemskiej jego rzeczywistości i historycznej teraźniejszości doświadcza przychodzenia Jezusa z Ojcem w nowy sposób, aby stać się z woli Boga i Jego działania mieszkaniem, sanktuarium Boga, aby lepiej zrozumieć tę nową rzeczywistość, którą zapowiada Jezus w życiu chrześcijanina, to znaczy mesjańskiego, w życiu podobnego do Jezusa człowieka, trzeba przywołać między innymi słowa natchnione w nauczaniu świętego Pawła o zamieszkaniu Ducha Świętego w człowieku. To zamieszkanie Ojca, Syna w człowieku dzięki łasce chrztu, dzięki sakramentalno-duchowej więzi, która powstaje przez chrzest ze zmartwychwstałym Chrystusem, a przez Niego z Ojcem. I czytamy w nauczaniu świętego Pawła w liście do Koryntian w 3 rozdziale: czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boga mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. I dalej w 6 rozdziale 1 listu do Koryntian: czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? I w 2 liście do chrześcijan w Koryncie, w 6 rozdziale, Paweł pisze: co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego. Według tego, co mówi Bóg: zamieszkam z nimi, będę chodził wśród nich, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Tak, duchowa więź ze zmartwychwstałym Chrystusem, więź zamieszkania, łączy każdego ucznia Chrystusa z Bogiem. I jest jeszcze 2 rodzaj wspólnoty. Wspólnoty na życie i wspólnoty życia chrześcijanina z Bogiem przez Jezusa zmartwychwstałego, przez Jego Ducha. Dzięki temu, że jest każdy ochrzczony wcielony w Chrystusa. I dalej naucza Paweł o tym wcieleniu, drugiej formie nowej więzi z Bogiem w nowym przymierzu, w Jezusie, w Duchu Boga. W 1 liście do Koryntian, 12 rozdziale, czytamy: podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki, mówi Paweł. I dalej w tym samym 12 rozdziale 1 listu do Koryntian: wy przeto jesteście ciałem Chrystusa, poszczególnymi Jego członkami. To wcielenie każdego chrześcijanina w Chrystusa także staje się członkiem Jego ciała. Jego ciało, ciało zmartwychwstałego Chrystusa po Jego w niebo wstąpieniu i zesłaniu Ducha, to wspólnota żywa wiary, to Mesjasz, Chrystus zbiorowy, wspólnotowy, mistyczne powiązanie każdego człowieka z Bogiem i z Chrystusem. I w liście do Rzymian Paweł dalej pisze o tym wcieleniu każdego ochrzczonego w Chrystusa. Także staje się członkiem Chrystusa, Jego ciałem. Liście do Rzymian, 12 rozdziale: jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Jesteśmy nawzajem dla siebie członkami jednego ciała. A tym ciałem jest Chrystus. To niezwykła, nowa więź między ludźmi. Więź o wiele większa niż ta, która jest więzią wspólnego stworzenia przez Boga. To więź wspólnego wcielenia w ciało Chrystusa, Boga człowieka. I dalej Jezus zapowiada swoim uczniom Ducha, którego im ześle, Ducha prawdy, którego świat nie zna, ten Duch Święty, Duch prawdy, który znowu oświeci uczniów tak, że nauczy ich wszystkiego, co Jezus czynił i co Jezus im mówił. I wtedy będą mogli być Jego świadkami. Prawda. Tak bardzo ludzie tracą oddech, to znaczy tracą dzisiaj ducha, tracą życie przez zatrucie kłamstwem. Powszechne kłamanie w życiu prywatnym i publicznym jest dzisiaj szczególną cnotą antyboską i antychrześcijańską. Kłamstwo, którego ojcem jest szatan, jak mówi Nowy Testament, zatruwa życie człowieka, odbiera mu oddech. Duch Boga, którego Jezus posyła uczniom, on zaczyna nauczać w prawdzie i nauczać prawdy, przypominać Ewangelię Jezusa i można znowu odzyskać swój oddech, nie dusić się kłamstwem i nie tracić życia i oddechu w kłamstwie. Prawda, którą Bóg objawił ludziom przez Jezusa, nie jest intelektualnym dobrem, lecz egzystencjalnym. W kłamstwie się umiera, w prawdzie się żyje i zmartwychwstaje. Istotą i celem prawdy, ducha prawdy, jest wspólnota życia z Bogiem, która jest ludziom udostępniona już teraz, tu na ziemi, w rzeczywistości obecnego świata, poprzez zbawczą obecność zmartwychwstałego Chrystusa w Duchu Świętym. Ludzie Boga w Chrystusie, czyli chrześcijanie, mesjańscy, to ludzie prawdy. Prawda jest kryterium też rozpoznania, czy są prawdziwymi uczniami Jezusa. Czy mają ducha prawdy, czyli ducha Boga, czy mają ducha kłamstwa, ducha jego wroga, szatana i jego apostołów, mistrzów kłamania. Jezus jest mistrzem prawdy i duch, którego dał swoim uczniom i który pozwala im oddychać życiem, jest duchem prawdy. I nigdy Bóg nie zostawi swoich uczniów bez ducha prawdy i nie zostawi świata bez ludzi, którzy nim oddychają, po to, aby świat był zbawiany.